Chciałam powiedzieć o czasie zmian, które przychodzą do nas i które powodują, że musimy przejść przez coś takiego, co ja nazywam burzą. Wiecie, ja zdałam sobie z tego sprawę, że ja od 4 miesięcy głoszę jedno słowo w różny sposób. Więc ponieważ miałam taką długą przerwę, że tak powiem, z własnego wyboru, z czasu szukania Pana i tak dalej i z ilości moich wyjazdów na zewnątrz, to długo się z Wami nie dzieliłam, ale to jest coś, co tak jak zauważyłam przed wiatrołapem, już głosiłam w innych kościołach, zupełnie w inny sposób, mówiąc o oblubienicy, o kościele, ale coś, co nie może ze mnie zejść. Okay? Więc po prostu powiem, będąc wierna Panu, tak jak to przygotowałam. I mam nadzieję, że Pan tego użyje w Waszym życiu. Wiecie, mamy taką fajną piosenkę, która ostatnio taka jest popularna. Boże, skonsumuj mnie, tak? Po angielsku consume me, Lord. Tak Hillsong to śpiewa, żeby tu nie było jakieś tam, wiesz, Panie, skonsumuj mnie, Panie, pochłoń mnie, Panie, napełnij mnie, nie? I tak my tak bezwiednie śpiewamy. Panie, 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 pochłoń mnie, Panie, weź mnie w całości, takiego, jakim jestem, weź mnie. W ogóle nie zdajemy sobie jakby sprawę z tego, że kiedy naprawdę Bóg nas tak weźmie, no to naprawdę nas skonsumuje. I tak naprawdę zaczniemy umierać dla siebie i żyć dla Niego. To jest taka Jego zmiana w naszym życiu. I widzisz, kiedy ja przygotowywałam to słowo, to Bóg zapytał mnie, czy ja wiem o tym, że jeżeli chcę być w Jego przebudzeniu, kiedy chcę być częścią tego przebudzenia, kiedy faktycznie chcę nieść to przebudzenie, jako jedna z tych osób, które może je nieść, tak, to czy ja sobie zdaję z tego sprawę, że ja muszę zapłacić za to cenę? I kiedy ja to usłyszałam, to się tak wzdrygnęłam i sobie pomyślałam, tak totalnie faryzejsko, czyż ja już nie zapłaciłam ceny? Dosyć dużej? Wiesz, kiedy to sobie powiedziałam, tak samo przed sobą, to wszedł do mnie Pan i to, co mi pokazał, to krzyż. Ja popatrzyłam na ten krzyż i pomyślałam sobie, o-o. Wtedy zdałam sobie z tego sprawę, że jakakolwiek cena, którą my płacimy, którą wydaje nam się, że płacimy, jest ciągle tak niewielka w porównaniu z krzyżem Jezusa Chrystusa. I pomyślałam sobie, jak egoistyczna i głupia była moja odpowiedź. Czym ja mogę w ogóle porównać moje staranie się być posłusznym Bogu, moje staranie się pójściem za Boga do tego, co zrobił Jezus? On był posłuszny aż do śmierci, a ja aż do pierwszej krwi, albo pierwszego bólu, aż do tego, ile mi starczy. Tak? I ja wierzę, że powinniśmy wiedzieć o tym, że jeżeli my naprawdę chcemy wejść jako my, każdy z nas w przebudzenie i później nieść w jakiś sposób to przebudzenie, to potrzebujemy się zmienić. Potrzebujemy wejść w to miejsce, które Bóg ma dla nas, bo inaczej nie jesteśmy w stanie. I widzisz, ja widzę na pewno 3 powody zmiany, które naprawdę, myślę, są wystarczające na to, żeby przez tą zmianę przejść. Pierwszy z nich to jest to, że Bóg stworzył nas dla siebie. I ostatecznym naszym powołaniem jest spotkanie się z Nim. Tak? I wiecie, jak to jest z Bogiem, to my wiemy, że On jest niezmienny, tak? Że u Niego nie ma chwilowego zaćmienia, chwilowej odmiany. Co to oznacza? Że On na pewno się nie zmieni. Więc jeżeli my mamy spotkać się z Nim twarzą w twarz, serce przy sercu, to my musimy się zmienić. Jeśli jest powiedziane, że przechodzimy z chwały w chwałę, to nie zostajemy ciągle tacy sami, bo jeżeli zbliżamy się do Boga, to Bóg dotyka nas. I co jest ciekawe, my ciągle żyjemy w jakimś takim naszym myśleniu, jak trwoga to do Boga, więc jak jest źle, to ja nie mogę przyjść, albo jak narozrabiam, to ja nie przyjdę do Boga. A Bóg właśnie w takich momentach najczęściej się do nas odzywa, bo wtedy, w takich momentach, my w końcu jesteśmy gotowi Go posłuchać. Czyli Bóg używa tego, aby do nas przemówić. Drugim powodem, w którym na pewno ze względu na który potrzebujemy zmiany, jest to, że przychodzą takie czasy, w których nie możemy żyć niezmienieni. Wiesz, teraz się dużo głosi o czasach ostatecznych, dużo się o tym mówi. W kręgach proroczych, w kręgach modlitewnych, w innych kręgach, ale dużo się o tym mówi. I ja kiedyś zapytałam się mojej przyjaciółki, co ty o tym myślisz? Ona mówi, wiesz, ja nie koncentruję się na tym, czy będą czasy, czy ostateczne, czy nie będą. Ja koncentruję się na tym, żeby podjąć własne decyzje a propos mojego życia i żeby zrobić to, co ja mam zrobić przed tym czasem, który przychodzi. Ja sobie myślałam, najmądrzejsza odpowiedź. najmądrzejsza odpowiedź. I widzicie, w Łukasza, w 21 rozdziale mamy taki fragment, w 9 i 12 wersecie, mamy takie fragmenty, które mówią, jakie znaki będą towarzyszyły czasom końca. Teolodzy są trochę skłóceni a propos tych fragmentów, bo niektórzy mówią, że to dotyczy zburzenia Jerozolimy, które już miało miejsce, ale ja myślę, że spokojnie możemy spojrzeć na to w proroczy sposób i zobaczyć, że w Łukaszu czytamy o tym, jakie rzeczy przyjdą na koniec. Pisze, że przyjdą burze, przyjdą kataklizmy, że przyjdą wojny, że przyjdą choroby. Coś wam to przypomina? Oglądaliście ostatnie wiadomości? Kilka wiadomości? Że będą się działy rzeczy dziwne. Że będą się działy rzeczy dziwne, rzeczy, które będą nas zaskakiwały, które będą nas przestraszały, które będą nie mieściły się nam w głowie. Tak? Ale widzicie, czyli pisze o tym, żebyśmy się przygotowali, że takie czasy będą. Czyli jest cały fragment, 19 werset, 12, od 19 do 12, później 15, 16, możecie sobie przeczytać, pełen takich trudnych wydarzeń, które mają się wydarzyć. Jak ja sobie czytam ten fragment z Łukasza, to myślę sobie, oj, to już wiem, gdzie jestem. Naprawdę zbliżamy się do jakiegoś czasu końca. I wiesz, ale kiedy czytam sobie werset 28, to tam jest napisane, a gdy się to zacznie dziać, nie otworzyliście jeszcze Biblii, nie wiecie, co tam jest? Bójcie się. Twórzcie się, nawracajcie się do Boga żywego. Zacznijcie żyć w końcu w ogniu dla Niego. Pomnóżcie wysiłek waszych rąk, waszych ust, waszych modlitw, waszych postów. Umierajcie. Nie. Tam jest napisane, a gdy się zacznie to dziać, podnieście głowy wasze. O, o. I wyprostujcie się, gdy zbliża się czas waszego odkupienia. Wow. Wow. Słuchajcie, jeśli przychodzą trudne czasy, to musi w nas zajść jakaś zmiana, żebyśmy my, czytając to wszystko, oglądając to wszystko, podnieśli nasze głowy, wyprostowali się i pomyśleli sobie, super, idzie nasze odkupienie. Żebyśmy nie myśleli o tym, Boże, co ja zrobię, jak zaczną mnie wydawać na sądy, co ja zrobię po prostu, jak będę chorować, co ja zrobię, jak to się wszystko stanie, co ja zrobię. Tylko żebyśmy powiedzieli, okej, Bóg przychodzi. Żebyśmy po prostu tak ze spokojem serca, rozumiesz, kiedy czytamy te wszystkie rzeczy, pomyśleli sobie nie, o Jezu, nie mam jeszcze szczepionki na świńską grypę, na tą mazowiecką też nie, a w ogóle to teraz takie wypryski w buzi są, na to w ogóle nie ma szczepionki, a jak mnie zarażą AIDS, jak pójdę po szczepionkę, rozumiecie, tak mówi świat. Świat obawia się i trwoży. Kiedy my obawiamy się i trwożymy, to potrzebujemy zmiany w naszym życiu. Zmiany, która przyniesie nas do pokoju Bożego. W środku burzy, do pokoju Bożego. Do momentu, w którym będziemy, wiesz, jest powiedziane, mówią, przyjdzie czas i bezpieczeństwo, a to będą wojny. Kochani, jeśli w sercu jest pokój Boży, jeśli ja jestem blisko Chrystusa, jeśli ja z Nim jestem, to ja stoję z podniesioną głową i ja wiem, że przybliża się moje odkupienie bez względu na to, co przychodzi. I w końcu trzeci powód do naszej zmiany to jest to, że musimy wypełnić nasze powołanie. Potrzebujemy wypełnić to, do czego Bóg nas powołał. I widzisz, w Malachiasza 3 rozdział, 2 werset jest napisane, ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże, albowiem on jest ogniem złotnika, on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro, będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Wow! Kto przetrwa jego czas? On usiądzie nad nami, weźmie nas w ręce, jak złoto i srebro i zacznie nas czyścić i płukać. Czyścić i płukać. Jest powiedziane, kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże. On będzie jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Usiądzie i będzie czyścić i wytapiać. Przychodzi taki czas, kiedy my już nie będziemy w stanie uciec przed Bogiem, bo nie będzie gdzie. Bóg przeprowadzi nas przez burzę, będzie chciał to zrobić, po to, żebyśmy mogli kiedyś się ostać i po to, abyśmy byli gotowi w tym czasie nieść Jego przebudzenie. Słuchajcie, to nie są mrzonki, kiedy niesiemy Boże przebudzenie, to tak naprawdę siejemy bez znużenia, zbieramy bez znużenia. ale to znaczy, że przychodzi zmęczenie. Czy ktoś z was był w ostatnim tygodniu trochę zmęczony? Proszę, no, ręka do góry, proszę, przyznajcie się. Czyli pozostali ściemniają albo w jakiejś chwale, w obłoku chwały się poruszają, tak? Albo nic, przepraszam, jeszcze mogą nic nie robić. Tak, nic nie robić. Co to jest, kochani? Co to jest to zmęczenie? Ale czy byliście zmęczeni, bo robiliście coś nudnego? Czy staraliście się, pracowaliście, służyliście, pomagaliście? Byliśmy zmęczeni. Wiele razy mogliśmy być w tym czasie zniechęceni. Co to było? To była taka presja. Presja, do której powinniśmy się przyzwyczaić, jeśli przyjdzie czas żniw. Jeśli przyjdzie czas Bożego nawiedzenia. I widzisz, kończąc to, jeśli my będziemy wypłukani jak srebro, jak złoto, to Pan mówi do nas, że wtedy będziemy mogli składać ofiary Panu w sprawiedliwości. Wtedy będziemy mogli składać Panu ofiary. Jakie ofiary? Ofiary z nas. Bóg nas oczyści i już będziemy je po prostu składać. Po prostu będziemy przy Nim. Będzie to dla nas obojętnie, jaką cenę będziemy mieli zapłacić. Bo będziemy wiedzieli, dlaczego. I widzisz, czyli Bóg przygotowuje i nas zmienia na pewno z powodu tych trzech rzeczy. W czasie tej zmiany Bożej przychodzi burza w naszym życiu, w której tak naprawdę wszystkie rzeczy w naszym życiu są bardzo głęboko dotykane. Widzisz, burza to takie zjawisko atmosferyczne, które jest przerażające, które jest trudne. I widzisz, ja nie powiedziałabym, że burza jest czymś, co przychodzi od Boga. Kazalnica się urwała. Ja myślę, że burza jest czymś, co Bóg używa. Nie zawsze burzę wzbudza Bóg. Wiele razy burzę wzbudza diabeł, używając do tego ludzi. Okay? Ale jakkolwiek, Bóg wykorzysta każdą burzę do tego, aby nas zmienić, abyśmy byli tak, jak On chce. I widzicie, w czasie takiej burzy Bóg daje nam możliwość ostania się i wyjścia z rozdwojenia, w którym żyjemy. Jakie to jest rozdwojenie? Rozdwojenie pomiędzy służbą a rodziną. Albo cierpi służba, albo rodzina. Albo i służba, i rodzina. Okay? Rozdwojenia pomiędzy pracą a relacją z Bogiem. Rozdwojenia pomiędzy chrześcijaństwem, jego zasadami, a problemem z nieprzebaczeniem. Rozdwojeniem pomiędzy Bogiem a światowymi poglądami na życie. Widzicie, jak wielu z nas myśli w sposób światowy. Jak wielu z nas ma problem z przebaczeniem tylko dlatego, że zostaliśmy zranieni. Jak wielu z nas ciągle próbuje łączyć koniec z końcem i ciągle ktoś przez to cierpi. Jak nie rodzina, to służba. Nie potrafimy tego pogonić. Co to jest? Pogodzić. Co to jest? To jest rozdwojenie. I widzisz, w Mateusza, 12 rozdział, 25 werset czytamy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone spustoszeje i żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócone nie ostoi się. Co robi Bóg? Przeprowadza nas przez burzę, przeprowadza nas przez okres zmiany i w tym czasie czyści nas tak, aby nasze życie nie było życiem rozdwojonym. Abyśmy w końcu złapali to, co jest Bożą zasadą, to, co jest Bożą wartością. Nie powiem wam, co to jest. Nie ma tak łatwo. Nie ma to tamto. To Bóg oczyszcza was i Bóg czyni zmianę w waszym życiu. I od Niego musicie wziąć to, co w waszym życiu powinno się skończyć, a to, co powinno się zacząć. W takim czasie Bóg zawraca nas do budowania tylko na Nim. Zawraca nas do budowania tylko na Nim, abyśmy nie budowali naszego życia poza Nim. Na czym możemy budować nasze poczucie, nasze życie? Na poczuciu bezpieczeństwa. O, tam to ja nie pójdę, bo to jest niebezpieczne. Tego to ja nie powiem, bo to jest niebezpieczne. Nie, no nie mogę, to niewygodne. To za trudne. Na naszych potrzebach. Bóg nie chce, żebyśmy budowali na naszych... Ale jak? To przecież Bóg chce. On mówi, już mówi, że zaspokaja nasze potrzeby. Kochany, mam dla ciebie słowo od Pana. Bóg nie odpowiada na twoje potrzeby. O-o! Bóg nie działa według twoich potrzeb. Bóg działa według twojego serca. Bóg widzi twoje potrzeby, ale nie zawsze na nie odpowiada. Zgadza się? Czy Bóg ci kiedyś nie odpowiedział na twoją potrzebę? A zastanowiłeś się wtedy, dlaczego? A Bóg nie działa według potrzeb. Bóg wie lepiej i Bóg wie, kiedy działać. Więc w tym momencie Bóg dotyka naszego życia i nie chce, abyśmy budowali według tego, jakie mamy potrzeby. Nie chce, żebyśmy budowali na naszej sile. Dlaczego? Z prostego powodu. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Błogosławi to, co jest Jego wolą i nic innego. Co to znaczy? Czyli błogosławi rzeczy robione w Jego sposób, dla Jego celu i w Jego czasie. Ja to zawsze powtarzałam, sama wiele razy przez to przechodzę. Jak nie masz przychylności od Boga, możesz sobie robić co chcesz i tak się nie przedrzesz. Okay? Jak nie masz przychylności od ludzi, a masz od Boga, to też sobie możesz robić co chcesz. Bo znaczy, że pomyliłeś czas i nie ma jeszcze czasu, w którym Bóg chce, żebyś zrobił to, co masz zrobić. Okay? My jako ludzie bardzo często włączamy w te wszystkie rzeczy element ciała, czyli w 90%. I jak już złapiemy Pana Boga za nogi, to już chcemy od razu. Jak już coś usłyszymy od Boga, to chcemy od razu. A Bóg mówi nie. Nie teraz. Bóg zawraca nas do budowania na Nim, zawraca nas do tego, abyśmy robili rzeczy w Jego sposób, w Jego czasie i przy pomocy Jego środków. W Hebrajczyków 12:26 czytamy: ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa te wskazują jeszcze raz na to, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, których wstrząsnąć nie można. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Jeszcze raz. Trudne słowa. Bóg nasz jest ogniem trawiącym i Bóg począsa naszym życiem w momentach trudnych po to, aby ostały się w naszym życiu tylko te rzeczy, które są budowane na Nim, które nie są z rozdwojenia, które wynikają z Jego serca, które nam otwiera. Strasznie trudne. Bardzo trudny jest czas Bożych zmian. Ale prawda jest taka, że zmiana zawsze prowadzi nas ku dobremu. O czym powinniśmy pamiętać w czasie takiej burzy niosącej zmiany? Wiecie, tak jak już Wam mówiłam, burza nie jest przeżyciem łatwym. I wiesz, tak naprawdę w takich kategoriach normalnych musimy pamiętać o telefonie do straży pożarnej, gdzie on jest, o telefonie na pogotowie i o niestawaniu pod drzewami. I na pewno musimy pamiętać o tym, żeby nie dzwonić do straży pożarnej stojąc pod drzewem. Nie łączyć takich rzeczy. W takich normalnych rzeczach. Kiedy przychodzi burza, kiedy przychodzi sztorm, to są takie normalne środki, na których powinniśmy się znać. Takie udzielenie pierwszej pomocy, tak? Jak facet leży i się nie rusza, to nie ciągaj go po ziemi, bo może ma złamany kręgosłup. Tak? To są takie rzeczy, o których powinniśmy pamiętać. I widzisz, ja myślę, że w duchowej rzeczywistości też są rzeczy istotne, na których w czasie burzy powinniśmy nauczyć się koncentrować. Kto z Was przechodził kiedykolwiek przez trudne doświadczenie w swoim życiu? Przez doświadczenie, w którym nie wiedziałeś, czy to Bóg się dobrał do Twojego życia, czy to diabeł się dobrał do Twojego życia, czy to ludzie się dorywali do Twojego życia, a już Ci było wszystko jedno, byle tylko to się skończyło, bo to tak okropnie bolało. To przechodziłeś przez czas burzy i być może nie w dobry sposób przez to nie przeszedłeś i być może pewne rzeczy jeszcze bardziej w Tobie się zatwardziły zamiast być poruszone. I widzisz, to jest taka moja teoria, którą wygłosiłam 3 lata temu o tym, że jeżeli przez pewne rzeczy nie przejdziemy w dobry sposób, to będziemy przechodzić tyle razy, ile nam potrzeba, czyli drugi raz i trzeci raz i czwarty raz, aż Bóg osiągnie zmianę. Ja naprawdę to, co widzę w naszym kraju, to to, że Bóg już nie da nam uciekać, to co mówiłam. I naprawdę dobiera się do naszego życia i naprawdę zmienia rzeczy, z którymi do tej pory się przed Nim wymykaliśmy. I naprawdę widzę, że robi to tylko i wyłącznie z miłości. Ale to nie zmienia faktu, że to boli. Okay? Ale z drugiej strony, wracając do punktów, od których zaczęłam, wierzę, że to jest autentycznie związane z tym, że przychodzi czas trudny dla nas, jako dla chrześcijan, czas trudny, jeżeli chodzi o żniwo i przebudzenie, ale czas trudny, jeżeli chodzi również o czas, czyli czas ostateczny, tak? Ale przychodzi również czas, w którym powinniśmy wejść w miejsce naszego powołania. Wejść i zacząć robić to, co Bóg chce, żebyśmy zaczęli robić. Okay? I teraz o czym powinniśmy pamiętać, o czym dobrze, żebyśmy pamiętali oprócz tych wszystkich telefonów. Ja myślę, że musimy pamiętać o tym, że jeżeli przychodzi burza, to powinniśmy być gotowi na zmianę i wszelkiego rodzaju przesunięcia. Czyli nie oczekiwać, że po burzy wszystko będzie takie samo i my będziemy w tym samym miejscu. Kochani, my ciągle mamy takie oczekiwania, ja mam takie oczekiwania, że jak już skończy się burza, to wszyscy wrócimy na te same miejsca. Hola, hola. Jeśli Bóg dopuszcza do burzy w naszym życiu, z jakichkolwiek powodów, czy to jest, czy ta burza przez jakiekolwiek rzeczy to przychodzi, to Bóg robi to po to, aby rzeczy, tak jak czytaliśmy w Hebrajczykach, które nie były postawione na Jego Słowie, które nie były Jego rzeczami w nas, zostały usunięte. Więc normalną konsekwencją jest to, że Bóg nie chce, żebyśmy wrócili do miejsc, w których byliśmy. I po to ta cała burza. I wiecie, ja rozmawiałam z moją przyjaciółką i tak się z nią dzieliłam, że mówię, znowu jestem taka zmęczona, znowu nic nie widzę, no ale mi się wyostrzyły inne zmysły, więc zaczęłam czuć, odczuwać i wszystko jest okej. Ona mówi, co ty głupia jesteś? Ja mówię, jak ty tak do mnie mówisz? Ona mówi, no co, ślepa jesteś i chodzisz? Powinnaś usiąść i siedzieć. Ja mówię, no ale jak to? Ona mówi, jak ślepy człowiek, człowiek głuchy ma chodzić? On ma usiąść i zacząć słyszeć i widzieć. Ja mówię, dlaczego tak do mnie mówisz? Ona mówi, bo mówię ci i mówię ci i mówię ci, że jak Bóg zmienia twoje życie, to po to, żebyś nie wracała do starych rzeczy, a ty uparcie w to samo miejsce, ale bo takie są potrzeby. Mówi, przestań w końcu, zacznij iść tam, gdzie Bóg chce, żebyś szła. Ona mówi, o, mocna jesteś. Ona mówi, no bo ci mówię i mnie nie słuchasz. Ja mówię ci, Bóg tam nam mówi, a my go nie słuchamy. Że czas zmian przychodzi po to, abyśmy dali się przesunąć. Okay? I w Izajasza 43:19 czytamy, oto ja czynię rzeczy nowe, już się rozwijają, czy tego nie zauważacie, przygotowuję drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu. Bóg przygotował już nową drogę, Bóg przygotowuje drogi na pustyni dla ciebie, drogi, których wcześniej nie widziałeś, okay? Bo byłeś w miejscu, w którym byłeś, okay? Bo ci tam było dobrze i wygodnie, albo po prostu byłeś tam, ale Bóg przygotował dla ciebie zmianę i dlatego chce cię przesunąć w miejsce nowe. Okay? Więc jeśli przechodzisz przez burzę, to bądź otwarty na to, że wiele rzeczy w twoim życiu może się zmienić. Nowe to jest coś świeżego, coś, czego wcześniej nie było. Okay? Nowe to nie jest stare. I tutaj przypomnę to, co wiele razy powtarzam, że my bardzo często nie jesteśmy w stanie wejść w nowe z tego względu, że ciągle się koncentrujemy na starym. Jak Pan kiedyś działał w ten sposób, jak byłem baptystą, to Pan działał w ten sposób i wszyscy się trzęśliśmy i dotykaliśmy Pana po kostkach i to wtedy Pan działał. I jak teraz Pan nie będzie tak samo działał, nie będę się często, nie będzie tego samego. Mam dla ciebie słowo prorocze. Pan nie będzie działał tak, żeby trzęsły się jego kostki, albo twoje, albo jakkolwiek. Pan zadziała tak, żeby ciebie zaskoczyć. Okay? Więc jeżeli przychodzi Bóg i dopuszcza do burzy w naszym życiu, to robi to po to, aby przyszła zmiana do naszego życia. I widzisz, 2 Koryntian 3,18, Paweł pisze, mówi, wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałę. Wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały chwałę. W czasie burzy następuje przemiana. I kochani, to jest pierwszy i dla mnie bardzo istotny punkt w czasie zmiany, w czasie burzy, do zapamiętania dla nas. W czasie burzy my musimy wiedzieć, że Bóg obróci wszystko ku dobremu. Że Bóg chce nas zmienić i dlatego dopuścił do tego miejsca w naszym życiu. Jak już mój mąż ostatnio mówi, kochanie, ja to widzę, że wszystko musiało to się stać, bo ja bym inaczej się nie zmienił. To ja stoję i myślę sobie, nie, no to naprawdę musiał być Bóg. I podobnie jest w moim życiu. Rozumiesz, na pewno to jest bolące, kiedy ktoś przyjdzie i pogłaska cię po głowie i mówi, wiesz, kochany, to wiesz, to musiałeś przez to przejść, musiałeś przejść przez śmierć twojej mamy i twojego taty, twojego brata w swoim życiu, no bo wiesz, inaczej byś był dalej taki, jaki jesteś. No to po prostu to jest jak szczelenie komuś w buzie. Zgadzacie się ze mną, nie? Ale z drugiej strony jest jakaś prawda w tym. Bóg nie spowodował tego wszystkiego, absolutnie. Był to atak demoniczny. Ale czy Bóg był w tym? Bóg przyszedł. Bo Bóg zawsze przychodzi, kiedy nam jest ciężko. Przyszedł i chciał dotknąć twojego życia właśnie w tym momencie. Chciał się objawić jako ten, który wybawia. Więc przyszedł ze swoją zmianą. Okay? Drugi punkt, który jest dla nas istotny w czasie burzy. Nie patrzymy w oko burzy, patrzymy w przód. Patrzymy przed siebie. Każdy człowiek, który biegnie w wyścigu, wie o tym, że nie może się koncentrować na przeszkodach. wpatrywać się w nie. Pamiętam, mieliśmy taką już teraz bardzo leciwą nauczycielkę, wtedy też leciwą w szkole biblijnej, taką strasznie nawiedzoną charyzmatyczkę modlącą się o uwolnienia ludzi. Jak po prostu leciała i modliła się o uwolnienie ludzi, to po prostu wióry leciały, ale ludzie byli uwalniani, było niesamowite, ale była taka ostra, groźna i w ogóle, że my wszyscy na baczność zawsze siedzieliśmy w swoich rzędach, bo nie można było nóg kłaść na krzesła, bo się Ducha Świętego obrażało i w ogóle. I ona była taka strasznie dziwna w tych swoich gestach, ale z drugiej strony tak Pan w niej działał, że nikt nawet nie mrugnął, żeby cokolwiek zrobić. I pamiętam, że ona po prostu kiedyś przyszła do nas i po prostu w czasie wykładu na temat uwolnienia stanęła przed nami i powiedziała tak: nigdy się nie patrz na śmierć, nigdy się nie patrz na diabła, kiedy wychodzisz z człowieka, patrz się na Boga. I pamiętam, że my tak siedzieliśmy i taka cisza nastała. I ona mówi: usłyszeliście? I my: aha. Wiesz, co to znaczy? To jest dobra prawda, która pomaga każdemu z nas. Wiesz, my mamy różnych takich poszukiwaczy cyklonu, tych, którzy się wpatrują w burzę, ale ja wam powiem, że jak ja za dużo takich rzeczy robię, że myślę sobie i rozważam w ogóle, to mi się zaraz przypominają Władcy Pierścieni. I przypomina mi się ten człowiek, który był nadzorcą tego miasta białego. Jak się to miasto nazywało? Jak? Tak, tak, tak. Ten nadzorca, co miał tą kulę i ciągle w niej zaglądał. Namiestnik, o, namiestnik, nie? I on ciągle miał tą kulę i przyszedł do niego później, przyszedł do niego Gandalf, nie? I on mówi: ja wiem, co się stanie. Ja już wszystko wiem, co się stanie, bo ja mam kulę, nie? Ja czasami się tak samo czuję, mówię: Boże, ja też mam kulę. Też mam kulę i wiem, co się stanie. No normalnie wiem. I pamiętam, jak spotkałam się kiedyś z naszym przyjacielem, pastorem, i on mówi do mnie: wiesz co, ja po prostu mam taki problem w życiu. A on mówi: no, jaki masz problem? Powiedz, powiemy innym. I on mówi: ja mam taki problem, bo człowiek zaczyna do mnie mówić i mówi do mnie i mówi, i ja na niego patrzę i ja wiem, jaki on ma problem. I co gorsza, ja wiem, co się z nim stanie. I mówi: i co gorsza, ja się w tym nie pomylę. I mówimy: no to fajnie, to taki proroczy dar. A on mówi: nie, to jest fatalne. To jest fatalne, bo po prostu ja mu mówię rzeczy i ja wiem już, że on mnie nie posłucha i że pójdzie w kanał, w który chce iść. Ja mówię: mocne. Ale później sobie pomyślałam, jak często my mamy takie rzeczy. Ja ostatnio mówiłam o tym Markowi, nie wiem, czy Marek chyba nawet o tym mówił, że są takie rzeczy jak diagnoza. Takie filmy kiedyś leciały, może widzieliście, Diagnoza morderstwa. Kiedyś je lubiłam oglądać, takie z lat 70. Zawsze po prostu robili, dlaczego kto umarł, wiecie. I teraz jest prawda taka, że jeżeli mamy jakiekolwiek prorocze doświadczenie, to my potrafimy zdiagnozować wszystko. Co się stanie z danym człowiekiem, jak on skończy, jak to będzie wyglądać. Wiesz, co więcej, jeśli jesteśmy kobietą i mamy ten kobiecy siódmy zmysł, to potrafimy zdiagnozować nasze małżeństwo. Potrafimy zdiagnozować i wtedy mówimy: wiesz, potrafimy powiedzieć wszystkie rzeczy, których można się spodziewać. Rozumiecie? Ale to jest tylko i wyłącznie diagnoza. To jest patrzenie w oko burzy. To jest spoglądanie na to, co się stać może, bo diabeł to na pewno planuje. Wyobraźcie sobie, że mój mąż dostał takie słowo w szkole biblijnej, po którym ja, czyli 17 lat temu, po którym ja nie mogłam spać przez pół roku. Przyszła do niego kobieta, taki znany światowy prorok, i powiedziała tak: diabeł będzie chciał cię zabić, nieprawdaż? Ja: dopiero 2 lata po ślubie, panie, nie rób mi tego. Co to było? I jeszcze powiedziała na koniec to swoje: isn't it? Czyż nieprawda? Czyż tak nie będzie? Zapomniałam: Jezu, jakie to straszne. Co to jest? To jest patrzenie w oku burzy, oko burzy, w oku zło, w oku zła. To jest patrzenie na to, co diabeł planuje zrobić. I widzisz, tak jak mówiłam, burza często szykuje zły, aby zniszczyć to, co Bóg chce zrobić w naszym życiu. Bóg zawsze używa jej ku dobremu. W burze często są wmieszani inni ludzie, którzy razem z tobą w tej burzy tak naprawdę są. I widzisz, musisz wziąć pod uwagę w takim momencie, że kiedy przechodzisz przez ciężki czas i niekoniecznie jesteś sam w tej burzy, to niekoniecznie ludzie, którzy są z tobą razem w tej burzy, są wyznacznikiem tego, jak należy się zachowywać. I reakcje ich są właściwe. Rozumiesz? Ja przechodzę przez burzę, Ala przechodzi przez burzę, Kasia przechodzi przez burzę i Zbyszek przechodzi przez burzę. I kto tutaj będzie teraz wyznacznikiem? Mateusz. Wyjechał. Rozumiecie? My, kiedy jesteśmy razem w jakimś trudnym wydarzeniu, my bardzo często reagujemy na siebie i bardzo często patrzymy, jak reagują inni. Taka gra była kiedyś, wideo. Lemingi to się nazywało. W czasie burzy nie możesz być lemingiem. W czasie burzy musisz wiedzieć, co masz zrobić od Boga, ok? Dlatego nie możesz patrzeć w oko burzy i nie możesz patrzeć na innych, bo możesz być zmylony, zwiedziony, ok? Sam odpowiadasz za swoje życie, sam odpowiadasz za swoje decyzje, ok? W czasie burzy potrzebujemy być cierpliwi, bo zmiana to przyniesienie nas z przeszłości w przyszłość. Co to oznacza? Nie możemy w czasie burzy rzeczy przyspieszać, próbować szybciej wyjść z tej burzy. Potrzebujemy być cierpliwi, nawet jeśli to, co przechodzimy, nie przypomina naszych marzeń. Jeśli nie rozumiemy, co się dzieje, jeśli przychodzi zamieszanie, w którym łatwo skręcić i zboczyć. Możemy tylko patrzeć w przód i wiedzieć, że cokolwiek się dzieje, Bóg zaczął to i Bóg skończy. Bóg prowadzi nas do ziemi obiecanej. Nawet jak nic nie widać. Nawet jak wszystko jest poza mgłą. Co to jest? To jest właśnie cierpliwość. Właśnie cierpliwość. I widzicie, ja jestem z wykształcenia leśnikiem. Przerabiałam te wszystkie tam owady, dżdżownice i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, i przychodzi mi tutaj na myśl tylko jeden przykład. Przykład motyla. Nie będę wymieniała wszystkich stadiów powstawania motyla, bo chyba się nie zrozumiemy wtedy, więc powiem tylko o stadium gąsienicy i motyla, tak? I pomiędzy powiem o kokonie. Widzisz, taka mała gąsienica to jest taki obrzydliwy robal, który zjada wszystkie liście i tak naprawdę leśnicy, ogrodnicy go nie cierpią, okay? Szczególnie przy takich żółtych później motylków. Taka gąsienica zajmuje się tylko sobą. Ona tylko patrzy liść, 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 jeść, 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 iść, 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 jeść, 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 jeść. Jest skoncentrowana totalnie i tylko na sobie. Ale wiecie, ona gdzieś w genach ma to, że będzie latać. Tylko problem polega na tym, że wygląda jak tłusta kiełbaska, tłusta parówka w różnym kolorze. Wiesz, może ma jakieś oczka narysowane czy cokolwiek, ale absolutnie nie jest czymś, co może latać. Ale ma w sobie takie przeznaczenie do latania. Widzisz, zanim ona zacznie latać, to przechodzi przez takie stadium kokonu, czyli przychodzi w pewnym momencie do jej główki coś takiego, że musi wejść w kokon. I wiesz, kokon to jest takie ciemne miejsce, gdzie jesteś zaplątany w linki, gdzie jest ciemno, nic nie widać, jest duszno i nic nie słychać. I nie można wykonać żadnego telefonu do przyjaciela, ani rzucić koła ratunkowego, czy jakkolwiek. Jesteś tam tylko ty i jest Bóg. I widzisz, dla mnie to jest taki czas na cierpliwość. Taki czas, w którym nikt nie jest w stanie skrócić tego czasu przebywania w kokonie. Czyli nikt nie jest w stanie skrócić tego czasu przebywania w czasie burzy. Wiesz, do mnie kiedyś jeden pastor powiedział w jakimś tam moim trudnym wydarzeniu, mówi: Iza, ja nie wiem, dlaczego ty przez to przechodzisz, dlaczego musisz przez to przejść, dlaczego tak to musi trwać, ale ja myślę, że musisz przez to przejść i wytrwać. Ja mówię, ale może masz jakieś słowo od Pana, które powie mi, kiedy mogę przestać. A on mówi, nie, ale mam takie słowo do Pana, że nie masz przestać i masz czekać, aż Bóg to skończy. Ja mówię, świetnie, a czy możemy jakoś to jakoś tak zwerbalizować, czyli ile to będzie kosztowało? On mówi, nie wiem, ale myślę, że cena będzie wielka. Ja mówię, to nie jest pocieszające, to jest załamujące. Ty mi powiedz, jak to ma wyglądać. On mówi, licz się z tym, że to pochłonie wszystko. Pół roku? Słuchajcie, kiedy jesteśmy w czasie zmiany, w czasie burzy, kiedy jesteśmy w takim kokonie, w którym w ciszy i zaufaniu musimy słuchać Pana, to jedyną osobą, która może z nas, z Niego wyciągnąć, jest Bóg, który powie, już jest czas. I powiem Wam, każde wyciągnięcie z kokonu wcześniej powoduje uszkodzenie takiego motyla. My często próbujemy pomóc takiemu motylowi, szczególnie jak dzieci robią badania, biorą po czwarkę, nie, bo ta poczwarka to sobie śpi tam w tym kokonie, więc one tak biorą i później jak ten motyl się zaczyna tak z tej poczwarki wykluwać, to wszyscy tak na niego patrzą tak na zasadzie, oj, trzeba mu pomóc, bo on tak, wiesz, wypycha to skrzydełko takie, wiesz, wypycha nóżkę i tak wychodzi przez taką małą dziurkę i wszyscy mają ochotę tak pomyśleć, ja tak pociągnę, będzie mu łatwiej, nie? I powiem wam, znam już wielu łącznie ze sobą, które spróbowało takiego wyciągania motylka. To już nie był motylek, to już była kaleka. I wiecie, podobnie jest z nami. Kiedy przechodzimy przez taki czas, to ani my nie możemy skrócić tego czasu, nie? Przebywania w tym kokonie, ani tym bardziej ktoś z zewnątrz nie może tego skrócić. Ja byłam w miejscu, w którym ludzie próbowali mi pomóc i wyciągnąć mnie przed czasem z miejsca, w którym Bóg mnie trzymał. Słuchajcie, to się nie dało, mój czas był jeszcze gorszy po tych wszystkich próbach. I wtedy w końcu powiedziałam, dobra, Boże, muszę ufać Tobie, w ciszy i zaufaniu jest moja siła. Ja muszę poczekać, aż przyjdzie czas, w którym Ty mi powiesz, dobra, jest czas na wyjście. Podobnie jest z taką gąsieniczką. Czyli nie skracać samemu czasu lub przy pomocy innych, w którym Bóg chce nas zmienić, bo możemy się uszkodzić. I widzisz, ja jak patrzę z tej perspektywy również nie skracania czasu i takiego czasu czekania na Pana, ten fragment o śmierci Łazarza, to myślę sobie, że też był to taki czas po prostu przechodzenia przez jakiś taki koszmar dla Łazarza i dla jego rodziny. Wyobraźcie sobie Łazarza, przyjaciela Jezusa, który umarł. Akurat wtedy umarł, jak Jezusa nie było i leżał w grobie i śmierdział. I wyobraźcie sobie, że nikt nie przyszedł, aby go wyciągnąć, aby go nie wskrzesić. Tam nie przyszło 10 uczniów po kolei, albo Maria i Marta, mówiąc, wyciągnijcie go jeszcze raz, będziemy się modlić o wskrzeszenie. Tylko on tam leżał. Aż wszyscy dookoła już tracili nadzieję, że z tego można coś zrobić. Aż wszyscy dookoła przechodzili przez taki czas umierania dla siebie samych. I wtedy przyszedł Jezus i powiedział, wyprowadźcie go z grobu, odsuńcie kamień. I wszyscy, oj, ale tam śmierdzi. W jakim oni byli nastawieniu? Zobaczcie, ale Jezus powiedział, teraz jest czas na odsunięcie kamienia, teraz jest czas, aby Łazarz wstał i powiedział, Łazarzu, wyjdź w imieniu Jezusa. Wyjdź i żyj w imieniu Jezusa. Ja wam powiem, ja latami patrzyłam na ten fragment jako nieudolność uczniów, albo po prostu jakieś takie brak wiary, albo takie rzeczy, wiesz, które takie bardzo negatywne. A na dzisiaj po prostu jak patrzę na to słowo, to sobie myślę, wow, przyszedł taki czas, że Pan powiedział, teraz jest czas na wskrzeszenie Łazarza. I nic wcześniej nie mogło się stać, bo teraz był czas na wskrzeszenie tego Łazarza, a nie po prostu pięć dni wcześniej. Okay? Więc myślę sobie, że podobnie jest z nami. Jeżeli jest czas na skrócenie, jeżeli jest czas na wyjście z czasu burzy, to jest czas na wyjście. Jeśli nie ma czasu na wyjście, no to po prostu dalej siedzimy, tak? Tak jak ten Łazarz i czekamy, aż Pan powie, teraz jest czas. W takim czasie zmiany, w ciszy i zaufaniu i w ukryciu czekamy na to, co Bóg chce zrobić, na Jego wyroki. Czekamy na to, co chcę zrobić. I widzisz, ja przechodziłam kilka takich doświadczeń w swoim życiu, w którym byliśmy w jakichś grupach ludzi i w tych grupach ludzi wszyscy mówiliśmy, że w ciszy i zaufaniu czekamy na wolę Pana i na to, co Pan chce zrobić. Na Jego wyrok. Później okazywało się wiele razy, że tak naprawdę my czekaliśmy na to, co wydaje nam się, że Bóg powinien zrobić. Rozumiecie? Czyli nie czekaliśmy, jeszcze raz, ja chcę to bardzo ładnie powiedzieć, my czekaliśmy na wolę Pana, ale wolę Pana, którą wydawało nam się, że znamy. Rozumiecie? I kiedy okazało się, że wola Pana była inna, czyli jakby wyrok, który padł, był inny, my byliśmy zdruzgotani. Że jak to tak? Przecież my wszyscy rozpoznawaliśmy, że to tak ma być, a Pan zadziałał inaczej. A Pan zrobił inaczej. Ja wam powiem, że zawsze jak ja sobie o tym myślę, to mi przychodzi ten fragment tej kobiety, prostytutki, którą przyprowadzili do Jezusa, tak? Jezus sobie tą rybę rysował na ziemi. Ja już nie wiem, po co on tą rybę rysował. Nie chcę tutaj po prostu szukać i zastanawiać się, ale ja wam coś powiem. Ja myślę, że on nie chciał mu się na nich patrzeć, bo oni przyszli mówiąc mu, co on ma z nią zrobić. Oni znali wolę Pana. I ona była zgodna ze wszystkim, kochani. Ona była zgodna z pismami, ona była zgodna z prawem, ona była zgodna z wszystkim, co panowało, z tradycją, ze wszystkim, co panowało wtedy w Izraelu. I oni wiedzieli, że Jezus nie może postąpić inaczej. A Jezus postąpił. ale się naraził, ale postąpił. I widzisz, podobnie jest z nami. Jeżeli Bóg mówi, żebyśmy w ciszy i zaufaniu i w ukryciu czekali na to, co na Jego wyroki, to my musimy być wolni od tego, żeby naprawdę czekać w ciszy i zaufaniu na Jego wyroki, a nie na to, co nam się wydaje, że powinno się stać. I powiem Wam taki przykład. My lubimy operować tymi przykładami pomiędzy przejściem, pomiędzy królestwem Dawida, królestwem Saula, a ja pójdę kawałek dalej i pooperuję przykładami pomiędzy królestwem Dawida a Salomona. Okay? I zobaczcie, Salomon miał brata, jego brat nazywał się Adoniasz, to czytamy w pierwszej królewskiej. I widzicie, Adoniasz był pierwszym, który miał zostać królem, czyli już ostatnim, znaczy pierwszym pierworodnym, który zasługiwał na to, żeby zostać królem po Dawidzie. Ale jednocześnie gdzieś tam było coś takiego, że ludzie się spodziewali, że to nie on, ale sam Salomon będzie królem, tak? Ale Adoniasz, wtedy, kiedy Dawid już był umierający, wtedy Adoniasz chełpił się i mówił, ja zostanę królem i sprawił sobie wozy i konie i dobrał sobie świtę z 50 mężów. Adoniasz postanowił pomóc Bogu w wydaniu właściwego wyroku. Adoniasz posunął się jeszcze dalej, jak będziecie czytać, zrobił ucztę, zaprosił na nią swoich zwolenników, swoich kapłanów. I Adoniasz również złożył ofiarę, którą powinien składać król. I zobaczcie, jest powiedziane, że zadziałał prorok Natan, który powiedział nie, to tak nie może być, doniósł o tym królowi i król namaścił Salomona. I Adoniasz, wszyscy ludzie go opuścili, Adoniasz się przestraszył i złapał się rogów świątyni, tak, czy tam jakichś kolumn w świątyni i powiedział, nie odejdę stąd, bo wiedział, że tam go Salomon nie zabije. Ale Salomon wydał pierwszy łaskawy wyrok i powiedział, okej, na pewno cię nie zabije, idź do swojego domu. I zobaczcie, Adoniasz poszedł do swojego domu, ale w tym momencie, kiedy król umarł i kiedy Salomon już został królem, Adoniasz wymyślił sobie plan. Adoniasz wymyślił sobie, że chce mieć za żonę Szunamitkę, która była pomocnicą, czy jak chcecie to nazywać inaczej, Dawida w czasie, kiedy on już był starym człowiekiem, tak? Czyli jakby taką żonę Dawida, tak? I teraz zobaczcie, jest napisane tak, że on przyszedł do mamy Salomona i powiedział do niej tak, pierwsza królewska 2:15, ty wiesz, że mnie należało się królestwo i na mnie nastawiał się cały Izrael. O, że zostanę królem. Lecz sprawa władzy królewskiej uległa zmianie, gdyż Salomon został królem, gdyż Pan mu dał królestwo. Poproś go, by dał mi Szunamitkę za żonę. Czyli zobaczcie, jaki sprytny. On mówi, wprawdzie cały Izrael nastawiał się na to, że ja zostanę królem. Kochani, Izrael się nie nastawiał. To on nastawiał Izrael. To on się ogłaszał królem. To on ogłaszał wyroki Boże, zanim Bóg je wydał. Tak? Lecz mówi, sprawa władzy królewskiej uległa zmianie, gdyż Pan dał królestwo Salomonowi. Także mówi jakoś tutaj takie coś, że wyrok, Pan zmienił wyrok, czy jak co, jakieś rozumiecie, takie, ale daj mi tą Szunamitkę. Ja wam powiem, że to jest ciekawe, że on poprosił o żonę Dawida, tak? Nałożnicę Dawida, czy jakkolwiek. I Salomon zrozumiał, o co chodzi. Zrozumiał wszystkie motywacje tego człowieka. Zrozumiał, że od początku on dążył do tego, żeby przejąć królestwo i dalej on nie zmienił swojego zdania. I słuchajcie, ja mam dla was tutaj tylko takie jedno krótkie słowo. Jeśli Bóg powołuje ciebie, jeśli Bóg zmienia twoje życie, to musisz przebywać w ukryciu aż do czasu, w którym Bóg powie, że możesz z niego wyjść. Nie możesz ogłaszać tego, co Bóg chce, żeby było w ukryciu. Widzisz, w procesie zmian najgorszą rzeczą jest bycie widzianym i mówieniu o przebudzeniu, które się niesie, o niezwykłości tego, co się robi i ogłaszanie siebie królem. Jeśli tak robimy, to umrzemy jak Adoniasz. Rozumiesz? Nie ogłaszajmy naszej wielkości. Nie ogłaszajmy naszej prawdy. Czekajmy na Boże wyroki. Następny punkt. Musimy mieć pozytywne nastawienie i ducha nadziei. Nie małe śmierdzące myślenie, małe negatywne myśli, które łączymy ze sobą, tworząc wielkie fakty, nie ciągłe gadanie, które do niczego nie prowadzi. Widzisz, jest taka fajna książka o wychowaniu dzieci napisana przez Żyda, Marek już wam to cytował, więc ja tylko krótko powiem. Tam ten ojciec wypowiada się na temat rzeczy, które przeżywa i mówi tak: nie jestem małpą i mam wybór, aby nie pójść za swoimi uczuciami i myślami. Mogę pójść w zupełnie innym kierunku. I myślę, że właśnie to jest taki punkt, w którym my możemy mieć ducha nadziei w sytuacji, która jest. Nie musimy pójść za myślami, za rzeczami, które słyszymy. Możemy pójść w drugą stronę. Możemy powiedzieć nie. Wiecie co, my mamy taki mamy w sobie taki mechanizm, jeżeli jesteśmy jeszcze osobami proroczymi, w którym nagle potrafimy połączyć fakty z 10 lat. I dojść do wniosku, że jednak nie było wolą Bożą, żeby wyjść za tego faceta. A zaczęło się od takiej małej rzeczy. Zapomniał o urodzinach, pojechał na jakąś imprezę chrześcijańską, ewangelizował, powiedział nam, że chyba mamy jakiegoś demona, bo ciągle na niego naskakujemy, on Bogu służy. I nam się nagle przypomniało, bo on se przypomniał. Taki kawał jest, nie będę mówić. Bo on se przypomniał. My naprawdę, jeśli funkcjonujemy w takich darach, mamy takie przedziwne obdarowanie łączenia faktów. Ja wam powiem, co to jest. To jest droga odwrotna do daru proroczego, zanieczyszczanie daru proroczego, w którym zaczynamy po prostu chodzić w biedzeniu. Więc musimy mieć pozytywne nastawienie i ducha nadziei w momencie burzy, bo w momencie burzy wszystko jest potrząsane, więc wszystkie najgorsze rzeczy nam się przypominają. Na nasz temat, na temat wszystkich i na temat wszystkich najgorszych rzeczy, które się wydarzyły w naszym życiu. Nie jest to nic pozytywnego. Paweł mówi, myślcie o tym, co dobre, sprawiedliwe, godne pochwały, nawet jak przychodzi problem. Myślcie o tym, co jest cnotą. Czyli my z Markiem mamy właśnie takie powiedzenie: nie jestem małpą. Mogę zdecydować, o czym myślę i mogę zdecydować, aby nie pójść za swoimi uczuciami i nie zrobić po prostu w domu awarii i po prostu wariactwa tylko dlatego, że coś nie tak czuję albo źle się mam. Okay? Mogę zdecydować, wybór należy do mnie, jestem dorosła. I wiecie, pozytywne nastawienie i radość to nie jest opcja do wyboru ani do negocjacji. To jest nasze przeznaczenie, bo Królestwo Boże to radość, pokój i miłość w Duchu Świętym. I wiesz, kiedy czytamy tą historię Pawła i Sylasa, kiedy oni modlili się w więzieniu, tak, to oni mieli wszelkie powody na to, żeby narzekać. Pamiętacie, zostali niesłusznie skazani, niesłusznie oskarżeni, zostali biczowani, zostali zamknięci, nie wiedzieli, czy w ogóle wyjdą i tak dalej, i tak dalej. I o 12 zaczęli uwielbiać Boga. Ja to myślę, że dla nas to ta godzina to nie 12, tylko 3, bo jak przechodzimy przez różne presje i w ogóle, to ja to się najczęściej o 3 budzę i wtedy po prostu odbieram wszelkie czary i wszelkie inne modlitwy świętych i nieświętych i diabelskie egzorcyzmy i tak dalej. I powiem wam, że po prostu, ja powiem wam, jaką mam teorię, kiedy się budzę o 3. Kiedyś miałam taką teorię: o Jezu, nie wyśpię się. Przemek wstaje o 6:30, zdał 3 godziny, muszę spać. I 2 godziny tak, wiesz. Ale powiem wam, moja teoria się zmieniła. Zmieniła się od 2 lat. Ja kiedy wstaję o 3, po prostu budzę się, czy budzę się w przestrachu, czy jak, to ja mówię, jak się obudziłam już, to trzeba to jakoś wykorzystać. Przecież nie będę jak kłoda leżała w łóżku i myślała o wszystkich czarnych rzeczach, które mi przychodzą do głowy. Zaczynam się modlić. Powiedzieć co? Bo mam taką głupią, prostą teorię. Jak obudził mnie Bóg, to będę się modlić całą noc. Jak diabeł, to zasnę w ciągu 3 sekund. Okay? Czyli musimy mieć pozytywne nastawienie i ducha nadziei i modlić się, kiedy jesteśmy w więzieniu. W jaki sposób? Po prostu krzyczeć do Boga. Nie wiem, czy będziesz krzyczeć: Pan jest moją twierdzą, czy Boża łaska, czy będziesz krzyczał: nie poddam się, nie poddam się, nie poddam się, nie poddam się. I miałam takie doświadczenie, odwiedziliśmy naszych znajomych, oni mieli takiego syna 3 i 4-letniego i on chodził i myśmy spali w pokoju przechodnich, więc on tak chodził nad naszą głową, bo już chciał, żebyśmy wstali, ale to było godzina 6 rano, nie? I mama do niego mówi: cicho Karol, cicho, przestań, bo wujek z ciocią się śpią. A on śpiewał to: nie damy się, nie damy się. Taka jest, tak? Nie poddam się. Taka piosenka taka, jakaś taka jest. No. Każdy chodził nad naszą głową i śpiewał. Powiem wam, możesz sobie śpiewać najgorsze głupoty, typu nie damy się, nie damy się. Po prostu wymyśl sobie swoją własną piosenkę, ale po prostu nie daj się. Nie daj się diabłu okraść. Już cię okradł ze snu, a teraz się jeszcze spokoju okradnij ze wszystkiego. Nie myśl, że aniołowie nie mają wstępu do twoich snów. Mają wstęp do twoich snów. Diabeł przychodzi cię gnębić właśnie wtedy w nocy, kiedy jesteś na pół bezbronny. Ale jeżeli nauczysz się w swoim duchu reagować, nie będziesz gnębiony w duchu. Będziesz miał Boże sny i Boże wizje w momencie takiego największego zgnębienia. Słuchajcie, ja naprawdę przez po prostu to, jak jestem nadwrażliwa, ja po prostu, kiedy coś złego się dzieje, to po prostu w nocy wstaję i widzę, że ciemność wchodzi do... Widzę, że ciemność wchodzi do mojego pokoju. I tak widzę, że idzie i tak... A w najgorszym takim momencie to obydwoje z mężem się budzimy i tak siedzimy. Przepraszam cię, to nie jest jakieś nowe zjawisko. Wielu ludzi takie coś ma. Niektórym się łóżko w pokoju podnosiło. Tak jak sam Ralowi, gromił i szedł spać. Rozumiecie? My możemy chodzić w Bożej wolności bez względu na to, co jak wygląda rzeczywistość. Bądź budowany w świetle prawdy. Widzicie, tylko Bóg jest absolutem i tylko Bóg zna prawdę. Sprawdzę tylko. O. Co to znaczy? Bądź budowany w świetle prawdy. Kochani, ja w swoim życiu nauczyłam się, że prawda jest jedna i znają Bóg, ale nie ja. W 2 Piotra 1,12 jest napisane, Piotr pisze, utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Czy prawda jest po prostu prawdą? Ja mam do was takie osobiste pytanie. Jak wielu z was odkryło, że nie było prawdą to, co myśleli? Że myśleliście, że coś jest prawdą, a potem stwierdziliście, że to jednak nie jest prawdą. I co gorsza, potem stwierdziliście, że to też nie jest prawdą. Rozumiecie? Pomyśleliście sobie coś na temat jakiegoś człowieka, ale potem z nim pogadaliście i mówicie, kurczę, to nieprawda. Nie? Później znowu z nim pogadaliście i pomyśleliście, to też o nim nie jest prawdą. I widzicie, co to jest? Widzisz, Bóg pokazuje nam, że nasze poznanie zawsze jest cząstkowe. Poznajemy jakąś cząstkę prawdy i wydaje nam się, że złapaliśmy wszystko na ten temat. Tak naprawdę prawda, którą znamy, w której żyjemy, to jest prawda naszej tradycji, naszych przyjaciół, prawda naszej przeszłości, prawda naszych przeżyć, bólów, zranień. To jest prawda, którą znamy, według której żyjemy. A takie kazanie kiedyś wygłosiłam, że Bóg jest taki, jaki jest, a nie taki, jaki chcesz Go widzieć. Bóg jest taki, jaki jest, a nie taki, jak Go doświadczyłeś. Bóg jest sobą. Bóg jest suwerenny. I podobnie jest z Jego prawdą. Jest powiedziane, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ok? Ale tą prawdą, którą macie poznać i która was wyzwoli, jest Bóg. Nie objawienie na jakiś temat, że coś się dzieje. To będzie tylko jakaś kolejna diagnoza morderstwa, okay? Która do niczego nie prowadzi. Więc budowanie w świetle prawdy, czyli w świetle tego, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. Nie zamykanie się na to, że tak już jest i koniec. I inaczej nie będzie. Do mnie kiedyś przyszedł lider, mój stary lider. Mieliśmy taką trudną sytuację. Ja później rozmawiałam z jego przyjacielem, który był pastorem, i on powiedział mi tak. Ja pytam się, czy ja mogę coś zrobić, żeby moja relacja z tym człowiekiem się wróciła. Żebyśmy z powrotem mieli taką normalną, ciepłą relację jak kiedyś. I on mi powiedział tak, nie jesteś w stanie nic zrobić, bo on cię nie cierpi. Ja sobie Jezu. Straszne to było. To było przeżycie, które pamiętam od 20 około lat. Ale pomyślałam sobie, no to ja już nie mam żadnych szans. Koniec. Jestem przegrana. I powiem wam coś, kochani, to jest właśnie budowanie na jakiejś prawdzie, której nie rozumiemy. My nigdy nie powinniśmy zamknąć się na coś, na kogoś. Nie powinniśmy mieć takiej postawy, bo ciągle funkcjonujemy w poznaniu, które jest cząstkowe. I widzisz, dostałam od Boga kiedyś takie proroctwo a propos sytuacji w moim życiu. To chyba tylko 3 osoby wiedzą o tym, także ja tak powiem skrótowo, żebyście się nie spocili. W każdym bądź razie tak. Przyszłam sobie na taką konferencję, gdzie siedziało 700 osób. Było to blisko, bo bym nie mogła dojechać i tak dalej. Siedziała sobie tam kobieta, znana usługująca, znana prorokini. Ja sobie wlazłam na tą konferencję. Usiadłam w pierwszym rzędzie, bo zostałam tam poproszona przez moich przyjaciół. sobie siedziałam bardzo wygodnie, ponieważ wiedziałam, że żaden prorok nie będzie do mnie prorokował. Ponieważ Bóg mi powiedział, że będzie mnie prowadził tylko przez Słowo Boże, nie zmieniło się to przez ostatnie 16 lat, to dlaczego niby miałoby się nagle zmienić? Więc usiadłam sobie w pierwszym rzędzie i ona wywołała mnie jako drugą osobę, postawiła mnie z przodu i zaczęła mówić, co się wydarzyło w moim życiu. Tak, ding, 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 wszystko. A ja tak sobie postałam i myślałam sobie, tak, to już wiem, faktycznie tak było. Ona powiedziała, a to, co się wydarzyło, było tym, tyk, 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 tyk. To była taka prawda. Prawda o tym wydarzeniu jest taka, tyk, 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 tyk. A ja, ponieważ miałam ponad rok rozważania tego, co to wydarzenie przyniosło i co ja zrobiłam, jak to wszystko wyglądało, to tak naprawdę nie przyjęłam w ogóle tego, co ona mówiła. A sobie myślałam, a może się pomyliła. I pamiętam, przyszła później jedna osoba i powiedziała do jednego z moich przyjaciół, powiedziała tak, to powinno być już dawno powiedziane i ogłoszone. I powiem wam, nawet te słowa mnie nie przekonały, bo tak byłam utwierdzona w jakichś rzeczach, które były nieprawdą. A propos tej sytuacji, a propos tego, co się stało. I powiem wam, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że może przyjść prawdziwe objawienie od Boga, z niezależnego źródła, które nie wie o twoich problemach, nie wie o twojej trudnej sytuacji. A jeśli jesteś zamknięty na Bożą prawdę, bo masz własną prawdę, nie przyjmiesz tego. Nie przyjmiesz tego. Nawet jeśli Bóg da 700 świadków, żebyś wiedziała, że to jest prawda na temat tej sytuacji. Pół roku zajęło mi to, żeby przyjąć to, że Bóg wydał swój niezawisły sąd i powiedział, jaka jest prawda. Po pół roku dopiero to zrobiłam. Co to jest? Byłam utwierdzona w prawdzie. Niekoniecznie w Bożej prawdzie. Okay? Musimy wyjść z kręgów familijnych. Einstein dał taką definicję chodzenia w kółko. To jest robienie ciągle tych samych rzeczy i oczekiwanie innych rezultatów. Ciągle to samo robimy, ale ciągle wydaje nam się, że to... Ja taka jestem przy komputerze, jak się na coś uprę. Szukam sobie, ostatnio czegoś szukałam i wpisywałam ciągle tą samą nazwę, tylko od tyłu, z lewej strony, z prawej. I ciągle mi wyskakiwały te same strony. A ja ciągle liczyłam, że coś innego tam znajdę. Wiesz, w końcu dopisałam z i też myślałam, że coś innego. Czyli robiłam przez pół godziny w kółko te same rzeczy, bo się uparłam, że to musi zadziałać. Nie zadziałało. I widzisz, co to jest? Co to jest to chodzenie w kręgach familijnych? Wiesz, ja od razu to łączę z duchami familijnymi. To jest takie ciekawe zjawisko, ale to na temat uwolnienia, więc nie będziemy go tutaj robili. Co to jest? To jest podążanie za sobą w kółko. Przesiadywanie w tych samych pudełkach. To jest obawianie się zrobienia czegoś z powodu ludzi. Myślimy tak jak inni. To są te lemingi. Tak zostaliśmy ukształtowani. Wszyscy tak myślą, więc my też tak myślimy. Wiesz, kiedy ludzie tak samo myśleli? Było takich. Tak samo się zgodzili i ukrzyżowali Jezusa. Zawsze jak sobie z kimś się zgadzam i jest nas więcej, to zaraz mi się to przypomina i zastanawiam się, czy na pewno się z tym zgodzić. Mówię wam, musimy wyjść z kręgów familijnych. Z kręgów, w których ludzie narzucają nam swoją opinię, w których wszyscy myślą tak samo. Musimy wyjść z miejsc, w których obawiamy się zrobienia czegoś z powodu ludzi. Dlaczego? Bo inaczej nie odnajdziemy tego, kim naprawdę jesteśmy i dokąd idziemy. Jeśli nie wyjdziemy z kręgów familijnych, będziemy kopiować. Bóg nie chce, abyśmy innych kopiowali. Nie chce, abyśmy się starali postępować i być jak oni. Nie twórz twojego życia jako kopii czyjegoś życia. Nie zachwycaj się innymi, nawet jak są najbardziej szlachetnymi ideałami, bo znowu będziesz zawiedziony. Rozumiesz? Jeśli się kimś zachwycasz, jakiś wspaniały, jaki jest super i w ogóle, to ja rozumiem, że to jest serca, ale musisz zrozumieć, że wolą Pana nie jest to, abyś się kimś zachwycał, bo będziesz w takim kręgu wzajemnej adoracji. Będziesz tu w tym kręgu, będziesz gdzie indziej w tym kręgu, będziesz tam w tym kręgu, tu w tym kręgu, będziesz wpadał w te same sidła, jeśli nie zdecydujesz się wyjść z kręgów familijnych. Czy kopiowanie jest zawsze złe? Ja myślę, że nie. Rodzice zawsze są kopiowani przez swoje dzieci. Dzieci kopiują rodziców. Jeśli jesteś dzieckiem, masz pełnoprawne prawo do tego, aby kopiować. Ale jeśli przestałeś być dzieckiem, nie możesz tego robić dłużej. Nawet jeżeli kopia jest godna naśladowania. Kochany, mam dla ciebie słowo od Pana. Jeden Napoleon już był, Pan nie potrzebuje innego. i podobnie jest z innymi. I widzisz, prawdziwe namaszczenie nigdy nie wisi na kopiowaniu, nie przychodzi przez kopiowanie. Bóg daje je, kiedy my wchodzimy w nasze unikalne przeznaczenie, w to, co Bóg ma dla nas, kiedy odnajdujemy naszą drogę przed Panem. W końcu pozwól Bogu być suwerennym, czyli pozwól Bogu być Bogiem, pozwól Bogu Cię zaskoczyć, pozwól Bogu, by zrobił to, co chce zrobić, wyrywając Cię z Twojego pudełka. Nawet jakby to było niezgodne z tym, co na dzisiaj czujesz. Pozwól Bogu się zaszokować. Pozwól Mu na to. I w końcu rozwijaj swoje możliwości i wyjdź ze swoich ograniczeń. Widzisz, jest taka historia, którą mówi się na temat słoni. Jak słoń jest malutki, to przywiązuje mu się nogę do takiego palika, wbija się to do ziemi, to wiesz, nie? I ten słoń po prostu nie ma siły na to, żeby tą nogę z tego pala wyciągnąć, nie? I taki słoń później rośnie, jest wielkim słoniem i całe życie stosuje się tą samą technikę. Przywiązuje się go do tego małego palika i po prostu i ten słoń do tego jest przywiązany. I powiem wam, kochani, ten palik z wiekiem słonia się nie zwiększa. To jest zawsze ten sam mały palik. Ale słoń tak się nauczył w dzieciństwie, że już tej nogi nawet nie szarpie, bo kosztowało go to kiedyś tyle bólu, więc nie chce po prostu, nie chce następnego bólu, więc tak naprawdę nie wychodzi poza ograniczenia, w których funkcjonuje. I widzisz, cokolwiek spotkało cię złego, jakiegokolwiek nadużycia doznałeś w swoim życiu, jakiegokolwiek zranienia doświadczyłeś w swoim życiu, nie możesz używać ich na wytłumaczenie tego, że nie możesz się zmienić. Kiedy marzysz o Bożym przebudzeniu, jeśli marzysz, to potrzebujesz do tego mieć wielkie serce, potrzebujesz mieć wielkiego ducha. Więc potrzebujesz się zmienić, potrzebujesz wyjść poza swoje ograniczenia, ograniczenia swoich zranień. Uwierzyć, że możesz? Że Bóg nie pomylił się, dając ci taką rodzinę, umieszczając się w takim miejscu? Że Bóg nie pomylił się, przeprowadzając cię przez takie właśnie burze? Że Bóg w swojej miłości cały czas jest z tobą? Że Bóg zmienia ciebie i to jest najważniejsze. Widzisz, Jezus przeklął drzewo figowe, bo nie wydawało owocu poza sezonem. Niektórzy mówią, a w Izraelu było dużo sezonów i drzewo powinno wydawać owoce wiele razy. Słuchaj, Jezus przeklął drzewo figowe, ale to nie był sezon na wydawanie owoców tego drzewa. Dlaczego? Dlaczego, jak mówi mój syn? Dlaczego, mamusiu? Dlaczego? Bo chciał, aby drzewo żyło według możliwości, które On daje, a nie według twoich sił, nie według swoich własnych sił. Podobnie jest z nami. Bóg chce, abyśmy wyszli poza nasze możliwości. Wiecie dlaczego? Bo nigdy nie planował tego, żebyśmy Mu służyli w swoich możliwościach. Nigdy nie planował tego, żebyśmy Mu służyli w tym, jacy jesteśmy. On chciał od początku nas zmienić, bo od początku chciał się z nami spotkać twarzą w twarz. I wiedział, że nasze grzechy były tym, co oddzieliły nas od Niego. Więc od początku sobie to zaplanował. Tylko wiedział, że potrzebujemy taką ilość czasu, żeby przez to przejść. I nie robił niczego na siłę. Wiesz, ja dlatego nie lubię tego wyciągania przedwcześnie z kokonu. Bóg wie, ile czasu potrzebujemy, żeby przez coś przejść. I Bóg szanuje ten czas. I nie mówi do nas o rzeczach przed czasem. Kochani, taka prosta rzecz. Ja to cały czas będę powtarzać. Bóg dotyka nas przez Ducha, którego nam dał. Przez Ducha Świętego. Przez swoje Słowo. Objawia nam rzeczy. Człowiek jest dopiero na czwartym miejscu, kiedy Bóg używa człowieka. A później przychodzi ogień. Ale jest to ogień oczyszczenia. Potwornie boli, okropnie boli, ale to nie jest dla zagłady. To jest ogień oczyszczenia naszego życia. Może trzeba przejść przez zawstydzenie, może trzeba przejść przez śmierć, ale Bóg robi to dlatego, że bardzo nas kocha i chce nas przeprowadzić do miejsca, w którym naprawdę będziemy w stanie stać przed Nim z odsłoniętym obliczem, bez bojaźni, bez strachu. Podsumowując, mamy możliwości, abyśmy jak Józef przeszli przez zmiany i powstali. I Bóg prowadzi nas jak Józefa. Daje nam sny, marzenia, wizje. Wiele z nich umiera. Wiele z nich jest zakurzonych. Jak na nie patrzymy, to patrzymy na jakieś dziwadła. Jak patrzymy na nasze życie i na to, co mieliśmy. Mieliśmy takie pragnienia. Takie rzeczy były. A teraz co mamy? Co my teraz mamy? Nic nie mamy. Tylko Boga mamy. Jakby powiedział Pieszka w jakimś monologu. Wszystko mamy, bo z Nim darowane nam zostały najdroższe obietnice. Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Bóg o niczym nie zapomniał. Bóg w żadnym momencie życia nas nie zostawił. Był z nami, przeprowadził nas. Poprowadzi nas. Hebrajczyków 2:18. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Aleluja. Potrzebujemy tylko zwrócić się do Jego prawdy, Jego dróg, Jego sposobu myślenia. A nie zginiemy. Amen. Możecie wstać? Panie Jezu, ja Ci dziękuję za czas, który dajesz dla nas. Ja dziękuję Tobie, Panie, że mogło przyjść troszeczkę objawienia prawdy w tym wszystkim, co tutaj mówiliśmy. Ja proszę Ciebie, Panie, aby żadna ta prawda nie posłużyła do potępienia żadnego człowieka, który tutaj jest albo którego nie ma. Ja proszę Ciebie, Panie, abyśmy nie dali się zwieść diabłu w tym momencie, potępiając siebie za miejsca, w których jesteśmy. Ja Ci dziękuję, Panie, że bez względu na miejsce, w którym jesteśmy, to w naszym osobistym życiu z Tobą nic się nie zmieniło, bo dalej jesteśmy zanurzeni w Twoich rękach. Ja dziękuję Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, za to słowo wolności, które dajesz do życia każdego z nas teraz. Za słowo, Panie, ochłody, za słowo świeżości, za słowo przemiany. Dziękuję Tobie, Panie, za czas, w którym wiele rzeczy w naszym życiu będzie potrząśniętych i zmienionych, Panie. Wiele rzeczy w tym życiu będzie, Panie, usuniętych raz na zawsze. Ja Ci dziękuję, Panie, że nie będziemy w tych samych jarzmach niewoli. Dziękuję Tobie, Panie, że nie musimy nikogo kopiować, naśladować, że nie musimy poznawać czyjejś prawdy. Dziękuję Tobie, Panie, że możemy naprawdę poznać Ciebie i być zakorzenionym w Tobie i chodzić w duchu wolności. Dziękuję Tobie, Panie, za Twoje namaszczenie, które kruszy wszelkie jarzmo niewoli. Shira patakata taratala rapopo to kolorotita ramana keya rabrama naya ora bramana kalara titara shotoro bramana kalara titele retoya auria rabama na kendere tikala ratoshi tekere bremene keya auria rabrama na kandere shikele retitala rabromo no koritata patakara taya lere bomo no kondere tikele rebrama na kandere titara bromo no koya auria rabrama na kendere tikara shoto kolorotia la rabrama naya auria rabrama na kandere shikele retoya Auria rabrama na kandre shikele retita la rabromo no kere tia rabama naya. Mrele rebama na kara ti koloro ti shata kala rabama naya. Auria rabama na kara ti kara shata kala ratia rashata kala radaya. Auria rabama na kala rashita kala ratito to toja. Wierzę, że musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Ja poproszę zespół, ten grający. Okej, na chwileczkę. I to ja mam do Was takie pytanie do zadania. Się tak naprawdę trochę z tym zmagam. Ze względu na różne rzeczy, ale ja wierzę, wiecie, ja jestem taką osobą, która ma takie w swoim, takie, ja wierzę, że pewne rzeczy w moim życiu muszą się wydarzyć, tak, żeby Bóg pewne rzeczy zakończył, tak, i żeby inne zaczął. Mam po prostu takie sygnały, że wiem, to się musi wydarzyć, to i wtedy pewne rzeczy się zakończą. Ja wierzę, że po prostu w życiu każdego z nas są takie rzeczy, w których Bóg chce powiedzieć nam, w jakim miejscu jesteśmy. Używa do tego słowa proroczego, używa do tego snów, używa do tego różnych sytuacji, używa do tego ludzi, używa do tego osłów, używa do tego słowa, używa do tego filmów, bo chce przemówić do nas i powiedzieć nam, hej, przychodzi czas zmiany do Twojego życia, okej? Okay? czas, w którym ja chcę dotknąć Twojego życia i chcę spowodować, że nie będziesz więcej taki sam. Czas, w którym chcę Cię przebudzić. Czas, w którym nie masz wyjścia, nie możesz pozostać sobą. Okay? I ja wiem, że każdy z nas przychodzi różny czas, ale mam takie przekonanie w sercu, że są tutaj osoby, które przechodzą przez jakieś presje ostatnio i one się nagromadzają. I to jest tak, wiesz, że jak człowiek już zacznie przechodzić przez te presje, to w pewnym momencie już narzeka na wszystko. Albo czuje taki permanentny czas zmęczenia. Ja mówię mojej przyjaciółce, ja jestem tak fatalnie zmęczona. Po prostu nie potrafi odreagować. Ona, kiedy ty w końcu usiądziesz na tyłku i spotkasz się z Panem? Ja mówię, ale ja nie mogę, bo ja wspieram mojego mareczka. Ona mówi, twój mareczek będzie bardziej wsparty, jak ty siądziesz na pupie i spotkasz się z Panem. Ja mówię, dobra, to postaram się, ale jakieś 3 minuty. I wiesz, dochodzę do takiego momentu, kiedy po prostu znowu dochodzę w takie zabieganie, w takie przemęczenie z zabiegania i Bóg do mnie mówi to samo, co powiedział kiedyś. Hej, popatrz, gdzie ty biegniesz. Próbujesz wrócić w miejsce, w którego właśnie cię wyrwałem. Rozumiesz? I ja wierzę po prostu, że są tu osoby takie, które przechodzą przez trudny czas i muszą się odważyć do tego, żeby wejść w inne miejsce niż stały do tej pory, żeby zadziałać inaczej, wbrew temu wszystkiemu, co to jest. I ja wierzę, że Bóg chce ci dać odpowiedź. Ja nie wiem, czy chce ci dać przez prorocze słowo, czy chce ci dać przez słowo, które usłyszysz, ale wierzę, że usłyszysz to słowo w najbliższym czasie od Boga. Okay? Więc jeśli jesteś taką osobą, która przechodziła ostatnio przez zniechęcenie w swoim życiu lub przez trudną sytuację w swoim życiu lub przez presję, która wydała się, że nie jest dla ciebie do uniesienia, to ja cię bardzo zapraszam, żebyś przyszedł lub przyszła, stanęła przed Panem i żebyś wzięła to, co Bóg ma dla ciebie na dzisiaj, żebyś powiedziała Bogu szczerze: Boże, ja chciałabym przejść przez ten sztorm, przez tą burzę w sposób perfekcyjny, ale jednocześnie wiem, że na pewno coś zawalę, bo jestem człowiekiem chodzącym w ciele, ale proszę Cię o Twoją łaskę. Proszę Cię, żeby to Twoja łaska, nie moja siła, prowadziła Cię przez ten sztorm. Proszę Ciebie, żeby Twoja łaska poprowadziła mnie tak, żebym zrobiła to, co najważniejsze. Rozumiesz? Ja Wam powiem, ten czas nie jest miły, bo to jest czas, kiedy rzeczy zrośnięte w zły sposób są łamane przez Boga. Okay? Kiedy rzeczy, które nosimy wiele lat, są naszymi złymi nawykami, naszymi zranieniami, są noszone bardzo długo i one powodują, że mamy pewne nawyki. Ja nie chcę Wam mówić o jakichś swoich rzeczach, bo koszula za bliska ciału na dzisiaj, okej? Ale ja wiem jedno, że czasami musimy przejść przez taki czas, bo to jest jedyny sposób na to, żeby Bóg dokonał zmiany w naszym życiu i nauczył nas, że jedyną osobą, na której polegamy, jest tylko On. Okay? Więc jeśli jesteś taką osobą, ja Cię zapraszam, żebyś stanął przed Panem i wierzę, że Bóg będzie do Ciebie przemawiał, okay? Że Bóg będzie do Ciebie mówił. Wierzę, że to jest czas dla Was. Czas, w którym możecie stanąć przed Panem i wziąć od Niego. Okay? Także zapraszam Was, jeśli chcecie przyjść. Po prostu stańcie sobie przed Panem. Panie Jezu, ja proszę Ciebie, abyś Ty teraz działał w naszym duchu. Abyś przekonywał nas, Panie, do tego, abyśmy ruszyli z miejsca, w którym stoimy, którego się trzymamy, w którym nam jest bezpiecznie, i abyśmy przeszli do miejsca Twojego nawiedzenia. Miejsca, w którym zdecydujemy się, Panie, pójść na całość, pójść za Tobą. Panie, ja modlę się, abyśmy zdecydowali się pójść w miejsce niewygody, aby przyjąć od Ciebie to, co chcesz nam dać. Panie, my dziękujemy Tobie za miejsce wolności. My dziękujemy Tobie za miejsce wolności. Widzicie, ja wierzę, że to dotyczy naszego osobistego życia, ale to dotyczy również naszego powołania w bardzo dużej mierze, naszego przeznaczenia. I dlatego jeśli po prostu w swoim przeznaczeniu, w swoim powołaniu przeżyłeś jakieś trudne sytuacje, przeżyłeś jakieś tragedie, jakieś rozłączenia, przeżyłeś rzeczy, których nie rozumiesz, okay? Ty potrzebujesz poznać Bożą prawdę. Także ja również Ciebie tutaj zapraszam. Jeśli ostatni czas to, ponieważ tak jest, że przeważnie wy czujecie się źle po tym, jak my wcześniej czujemy się źle. Był również dla ciebie ciężkim czasem, a jesteś w tym kościele. Ja również ciebie zapraszam, abyś przyszedł i wziął swoje podniesienie od Pana. Swoje podniesienie od Pana i swoją odpowiedź od Pana. Ok? Jesteśmy razem. Jesteśmy razem. I niedługo mamy 10. rocznicę naszego bycia razem. Możemy się czuć różnie, ale jedno jest pewne, że Bóg jest z nami. Bóg jest z nami i kocha nas. Halleluja. Panie, ja dziękuję Tobie za Twoją łaskę nad nami. Dziękuję Tobie za Twoje miłosierdzie. Dziękuję Tobie, Panie, za Twoją dobro.